צהובי תמת.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w mroźny poranek. Już zaliczyłem dzisiaj pierwszy w tym roku, w tym sezonie skrobanie szyb. W naszym studiu poseł Tadeusz Dziuba, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Tak na szybko próbuję sobie zrobić przegląd. Ile lat w ławach sejmowych Pan spędził?
Ostatnio dwie kadencje, czyli 8 lat, a poprzednio byłem jeszcze w Sejmie tak zwanym kontraktowym w latach 89-91, to było 2,5 roku.
Czyli 10,5 lat, no, można się do tego przyzwyczaić i ciężko się pewnie rozstawać z mandatem poselskim.
Tyle ciekawych rzeczy można robić.
No to o te ciekawe rzeczy zaraz będę pana pytał. Przewidywano, że PiS zdobędzie w Poznaniu 3 mandaty. To była taka najczęściej powtarzana prognoza, która się zresztą spełniła. Było wiadomo, że któryś z ważnych, dużych graczy tego mandatu nie zdobędzie. Przy obecności minister Emilewicz jeszcze na jedynce. No i padło na pana. Dlaczego tak zadecydowali wyborcy?
Nie wiem, co wyborcy tak zadecydowali. Kluczem, wydaje mi się, jest nie indywidualne wyniki, nie są indywidualne wyniki, lecz wynik korporacyjny, jeśli tak można powiedzieć, czyli całej listy. Przewidywania były takie, że PiS zdobędzie najprawdopodobniej 3 mandaty, 4 były wątpliwe, ale przewidywano, że liczba głosów zdobytych przez naszą listę będzie znacząco czy jakoś wyraźnie większa niż do tej pory. Słuchacze pewnie nie pamiętają, więc ja tylko przypomnę, że przez całe lata w kolejnych wyborach Prawo i Sprawiedliwość tutaj w okręgu poznańskim zdobywało 20% plus minus 2 punkty procentowe. Potem trochę była progresja, mniej więcej 22%, potem znowu nastąpiła niewielka progresja, 24%. I według przewidywań przez wiele miesięcy przed tymi wyborami parlamentarnymi przewidywano, że Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie 27-28%, a już w trakcie wyborów, że nawet 30%. I ta prognoza się nie
sprawdziła. Dokładnie tak. Co więcej, wyprzedzili pana posłowie, którzy byli za panem, Szymon Szynkowski-Wilsęg, Bartłomiej Wróblewski. Czyli jednak ten indywidualny wynik ma znaczenie. To nie jest tylko korporacyjność tej listy.
Tak, ten wynik miał właśnie znaczenie, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, do czego zmierzałem, puli głosów nie powiększyło de facto. Oczywiście głosów więcej zdobyto, ale była większa frekwencja, więc...
Tak, to się trochę,
Więc
tak powiem,
jeżeli się wprowadzi
wyrównuje
korektę ze względu na frekwencję, to się okazuje, że wynik Prawa i Sprawiedliwości poprawił się dokładnie o 1,4 punktu procentowego, on czyli w zasadzie stoi w miejscu. No i oczywiście w tej sytuacji niejako konkurenci z tej samej listy wydzierali sobie głosy, mówiąc tak ilustracyjnie. Na pewno skuteczność kampanii wyborczej nieco zależy od technologii prowadzenia kampanii, ale myślę, że wiele innych czynników na to jeszcze wpływa. Można byłoby je pewnie wymieniać, tak spekulatywnie do rzeczy podchodząc. Ja bym wskazał na jeden, który wydaje mi się jest dosyć oczywisty i przemawia do wyobraźni, mianowicie obecność w telewizji ma dosyć duże znaczenie. Ja nigdy przez telewizję, zwłaszcza krajową, nie byłem kochany, a w tych wyborach także nie miałem okazji występować w telewizji tutaj lokalnej. Być może to jest czynnik, ale nie mnie się na ten temat wypowiadać.
Nie chcę używać takich, bo to pewnie najprościej było powiedzieć zmiana pokoleniowa, no bo tam też są wyniki w platformie, które pokazują, że różnie z tym wygląda. Jest coś na rzeczy, czy to jest trochę takie...
Mogło to mieć wpływ, tak.
Aha.
Mówię, czynników wpływających na pewno było wiele.
Chociaż mówią, że i pan tak robił. I tak, jedną z najbardziej dynamicznych kampanii w ostatnich latach.
Moja kampania wyborcza była powszechnie chwalona także przez konkurentów.
Tak, ja rozmawiałem z innymi parlamentarzystami PiS-u, wszyscy to podkreślali. Nie udało się.
Mało tego, że była dynamiczna i urozmaicona, to jeszcze była dosyć oryginalna, moim zdaniem, bardzo odbiegająca od tego, co inni konkurenci robili. Ja starałem się kłaść nacisk nie na samą reklamę, tylko na pewną taką użyteczność kampanii wyborczej, między innymi w 7 miasteczkach i miastach naszego okręgu wielkopolskiego organizowałem niedzielę z profilaktyką, z udziałem lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.
Chwalebne, ulotka, ale nie tak jak to, co robili konkurenci.
Bardzo specyficzną cechę, też miała charakter taki użytkowy, bardziej uniwersalny niż tego wybory, no, ale to nie było komentowane przez dziennikarzy.
Panie pośle, bardzo frapuje mnie jedna kwestia. Co pan ma na myśli, mówiąc o tym, że Prawo i Sprawiedliwość musi chyba w odniesieniu do Poznania zastosować specyficzną metodę postępowania?
A no właśnie,
by urok propozycji PiS-u został tutaj doceniony. Pozwoli pan, że skończę cytat, bo jest wieprzny.
Te wybory miały moim zdaniem dla Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu ogromne znaczenie, bo do tej pory było tak. Prawo i Sprawiedliwość nie mogło przebić tego tak zwanego szklanego sufitu. No jak wiadomo, te wyniki były nieco powyżej 20% i powtarzały się z wyborów na wybory, ale do tej pory Prawo i Sprawiedliwość nie sprawowało władzy rządowej, z wyjątkiem tamtego dwuletniego okresu, gdzie tworzyło rząd koalicyjny. Tutaj byliśmy po 4 latach samodzielnej władzy Prawa i Sprawiedliwości, która to władza państwowa zmieniła paradygmat polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Obywatele, przeciętni obywatele, właśnie tacy niewpływowi, niezamożni w Polsce bardzo skorzystali na tej 4-letniej nowej polityce Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, i część Polski zagłosowała, tak, ale Poznań powiedział po raz kolejny
To był
nie.
Taki moment sprawdzenia i nagle się okazało, że właśnie w Poznaniu dla wyborców poznańskich nie ma to żadnego znaczenia. Ja może odwołam się do jednego parametru, jeśli pan pozwoli, bo on jest bardzo taki obrazowy. Otóż w politologii istnieje pojęcie tak zwanego elektoratu przepływającego, to znaczy część elektoratu porzuca do tej pory komitety
i
zmienia i wybiera inne. Otóż w skali kraju to było tak, że Prawo i Sprawiedliwość tego elektoratu przepływającego zebrało 62%, czyli większość, ale w trzech okręgach wielkopolskich, południe, wschód i północ, czyli odpowiednio okręg Kalisz, Leszno, Konin i okręg Piła, tego przepływającego elektoratu lista PiS zebrała 75%, czyli zasadniczą część.
Tymczasem
w Poznaniu raptem 20%.
No to
mało tego, przepraszam, w okręgu poznańskim 20%, a w samym Poznaniu 0 bez mała. Więc widać, że elektorat naszego okręgu poznańskiego po prostu nie interesuje się prawem.
Albo też PiS nie interesuje się elektoratem poznańskim, bo też były takie teorie, że PiS sobie odpuścił Poznań.
To jest moim zdaniem nieporozumienie. W ciągu 4 ostatnich lat nasz okręg już tak poznański wielkie korzyści z polityki Prawa i Sprawiedliwości odniósł, chociażby wspomnę inwestycje drogowe czy inwestycje kolejowe, więc to tak...
Panie pośle, ale co to znaczy to specjalne traktowanie? Co trzeba zrobić?
No bo jeżeli jest tak, że proobywatelska i propaństwowa polityka Prawa i Sprawiedliwości budzi zainteresowanie w całym kraju, może z wyjątkiem niektórych dużych miast, a nie budzi zainteresowania w tych dużych niektórych miastach, Gdańsk, prawdopodobnie Warszawa, być może Łódź, a na pewno Poznań, no bo to przeanalizowałem i przed chwilą przy pomocy tego jednego parametru chciałem to zilustrować, no to być może trzeba się zastanowić, jaką strategię już sama partia powinna względem tego naszego okręgu przyjąć.
A pańskie propozycje, no bo po tylu latach bytności w Poznaniu, szefowaniu poznańskim strukturom PiS-u, ma pan pewnie jakiś pomysł. Już teraz nie chodzi o diagnozę, tylko
pomysł to może za dużo powiedziane, bo tutaj nie jakimś jednym manewrem można sytuację zmienić, raczej wieloma drobniejszymi działaniami, ale to, co prawdopodobnie w wielu dużych miastach występuje, a na pewno występuje w Poznaniu, to jest efekt, że tak powiem, polityki personalnej prowadzonej z pozycji różnych organów władzy przez 30 lat. Otóż w różnych instytucjach i rządowych, i samorządowych, i okołorządowych, i okołosamorządowych pracuje mnóstwo kadr kierowniczych zupełnie niezwiązanych z Prawem i Sprawiedliwością. I mnie się wydaje, że nie tylko, że niezwiązanych, ale wrogich wręcz naszej formacji politycznej. I wydaje mi się, że to jest czynnik, któremu się trzeba przypatrzeć.
Tak. No ale we Wrocławiu można powiedzieć, że jest podobnie, ale tam nie ma
takich...
Bo
sytuacja się zmienia i w Poznaniu też się kiedyś zmieni.
O.
Nic nie jest przecież wieczne.
Czy PiS nie odpuszcza Poznania?
Ale oczywiście, że nie. Zresztą sama kampania wyborcza to potwierdziła, że wspomnę moje ulubione, że powiem, dziecko, czyli wybudowanie centralnego, zintegrowanego szpitala klinicznego dzięki właśnie pomocy pani minister Emilewicz. Wreszcie została ta inwestycja wpisana do wieloletniego programu.
Trochę mało czasu nam zostało. Parę ważnych rzeczy jeszcze. Tak. Pytanie. Pierwsza sprawa. Pan nie odpuszcza polityki?
No, ja jestem
deklaracji
zdrowia. Myślę, że mogę powiedzieć, że mam jakieś w końcu umiejętności państwowe. Mam dosyć duże doświadczenie, więc jestem do dyspozycji. Tak. Mogę powiedzieć tylko tyle, że zupełnie oficjalnie na zebraniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wraz z posłami elektami prezes Kaczyński zapowiedział, że każdy, kto będzie chciał dla państwa pracować, będzie wykorzystany.
A pan powiedział, że jest osobą wdrożoną do służby, do pracy publicznej. W takim razie
tak,
co?
Tak mi się wydaje.
Aspiruje pan do stanowiska wojewody, bo też się takie głosy
pojawiły. Natomiast stanowiska wojewody moim zdaniem są to czyste spekulacje. Według mnie przed powołaniem nowego rządu w ogóle rozmowy na ten temat nie są prowadzone.
No bo to premier powołuje, prawda?
Nawet wewnątrz partii. Raczej inne zmartwienie moim zdaniem i szefostwo partii ma i obecne szefostwo rządu. Więc to, co się na ten temat mówi, stanowiska wojewody, to są według mnie spekulacje, natomiast
ale czy pan,
ja jestem do dyspozycji.
Bo gdzieś usłyszałem taką informację, że pan ewentualnie powiedział, jakby co, to ja tutaj...
Dostanę propozycję, będę się nad nią zastanawiał.
Aha, no bo też słyszałem z kolei informację, że nie, to będzie stawianie jakoś młodszego, bardziej energicznego, z całym szacunkiem dla pana, ale
to właśnie,
taką teorię też słyszałem.
To właśnie jest przede wszystkim decyzja premiera, który po powołaniu nowego Sejmu, po zaprzysiężeniu posłów zostanie powołany. No i także oczywiście szefostwo partii.
A co to znaczy w takim razie, że PiS ma w tej chwili większy kłopot i rząd? Chodzi o Mariana Banasia?
No, raczej w tej chwili, tak mówiąc, myślałem o Senacie, bo oczywiście...
A w tym znaczeniu.
Bo oczywiście to, że Prawo i Sprawiedliwość nie odnowiło swojej większości w Senacie, jest problemem chociażby proceduralnym.
Trochę rozmawialiśmy przed wejściem do studia o sytuacji Mariana Banasia. No i pan mówił, że no, to jest sytuacja skomplikowana również, prawda? Pan też przecież był wiceszefem delegatury NIK w Poznaniu.
Pan minister Banaś niewątpliwie ma dorobek w pracy publicznej, który go kwalifikował do tego, żeby wysunąć go na stanowisko prezesa NIK-u.
Ale też całkiem sporą teczkę w CBA.
No właśnie, ale okazało się, że jest szereg niewyjaśnionych w jego życiu, że tak powiem, ma osobistym, związanym z jego majątkiem historii, które dawno powinny być wyjaśnione. Dlaczego
nie są, a on jest nieodwoływalny. Co w tej sytuacji?
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, jak został już powołany, jest w praktyce nieodwoływalny. To jest rozwiązanie celowe. Ja jestem zresztą jego zwolennikiem. To samo dotyczy zresztą kontrolerów, którzy są mianowani.
Ale wierzy pan w to, że sam Marian Banaś, jeżeli okaże się, że te materiały są...
Myślę, że po refleksji związanej oczywiście z rozwojem sytuacji pan prezes Banaś będzie umiał podjąć właściwą decyzję.
To ostatnie pytanie, które spina naszą rozmowę sprzed paru miesięcy. Czy pan z kolei widziałby siebie w Najwyższej Izbie Kontroli? Niekoniecznie w centrali, na przykład w Poznaniu. Kolejny powrót.
Nie będę snuł tu przed publicznością szeroką swoich wyobrażeń na swój własny temat. Powiem tak, Najwyższą Izbę Kontroli znam oczywiście bardzo dobrze. Tam pracowałem 17 lat. Jeżeli moje umiejętności będą budziły zainteresowanie, zobaczymy.
Poseł Tadeusz Dziuba, puszcza perskie oko. W takim razie jestem, w razie czego do dyspozycji, proszę bardzo. Tak mam rozumieć pańskie dzisiejsze deklaracje.
No to nie deklaracje, tylko pytał pan, to odpowiadałem tak, jak umiałem.
Ja tak, ja będę mimo wszystko rozumiał. Poseł Tadeusz Dziuba, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Kluczowy temat.